Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy pana profesora Jerzego Błażejowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Powodem zaproszenia pana profesora jest niedawny zjazd, który odbył się na Uniwersytecie Gdańskim, Ogólnopolski Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, podczas którego pan profesor został wybrany prezesem tego towarzystwa. Serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo, czuję się zaszczycony.
Proszę powiedzieć, jaka jest rola Polskiego Towarzystwa Chemicznego, jakie są zadania, no i oczywiście zadania prezesa tego związku.
No więc Polskie Towarzystwo Chemiczne jest jednym z największych, jakie są w Polsce. Liczy sobie ponad 2,5 tysiąca członków z całej Polski. Głównie przedstawicieli tej części chemików, którzy zajmują się, powiedzmy tak, naukami podstawowymi. Ponieważ oprócz tego jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, z którym współpracujemy i które w jakiś sposób związane jest z Naczelną Organizacją Techniczną i grupuje osoby, które zajmują się technologią czy wykorzystaniem chemii. Również grupuje osoby, które pracują w gospodarce. Natomiast Polskie Towarzystwo Chemiczne grupuje tę część, która się bardziej nauką zajmuje, ale również nauką strony technologicznej. Jakie są zadania towarzystwa? No, to są zadania takie, jakie większość towarzystw posiada, mianowicie, żeby działać na rzecz rozwoju danej dziedziny, w tym przypadku chemii. Wspólnie, tak jak to można, nie tylko w Polsce, również na arenie międzynarodowej. Polskie Towarzystwo Chemiczne jest stowarzyszone z europejskim, taką Konfederacją Europejskich Towarzystw Chemicznych, czyli EUCHEM-em. I w ramach tego zadaniem jest głównie tutaj działanie na rzecz rozwoju chemii. No ja może nie będę mówił, co to jest chemia dzisiaj, ale powiem tak, że bez chemii nie moglibyśmy funkcjonować, jeśli czy nam się to podoba, czy nie, ponieważ chemia jest wszędzie dzisiaj. Począwszy od tego, co się ubieramy, co wykorzystujemy na co dzień w domu, to wszystko to jest gdzieś tam jest cząstka chemii. Również analityka chemiczna, która służy nam do tego, żeby podejmować takie czy inne decyzje. W związku z tym jest bardzo ważne, żeby dobrze postrzegać rolę chemii i wykorzystywać ją tak, żeby służyła ludzkości, a nie służyła zagładzie ludzkości. Mam nadzieję, że tak w tym kierunku rozwinie się chemia i to jest zadaniem głównym towarzystwa. Oczywiście działamy poprzez, jesteśmy w jakiś sposób zorganizowani, tak jak inne towarzystwa, to znaczy jest zarząd główny towarzystwa, który liczy sporo osób, bo chyba około 70 i w skład zarządu głównego wchodzą przewodniczący oddziałów, których jest kilkanaście i sekcji, których też jest kilkanaście, ale oprócz tego osoby wybrane. Prezydium zarządu głównego, który liczy 9 osób, jest tym, które zarządza na co dzień, ponieważ zarząd główny spotyka się powiedzmy dwa razy do roku, natomiast prezydium spotyka się częściej i tak naprawdę to moja funkcja jest prezesa prezydium zarządu głównego. Tak to się nazywa. Natomiast oczywiście również szefa całej organizacji jako takiej. Prezydium naturalnie podejmuje bieżące działania, które dotyczą szeregu obszarów organizacji, powiedzmy tej strony naukowej, a więc różnych odczytów, konferencji naukowych, spotkań, także występowanie czy promowanie, kreowania pewnych obszarów finansowania nauki w zakresie chemii, w tym uczestniczymy. Uczestniczymy w, powiedzmy tak, na właściwym rozdziale pieniędzy na badania naukowe poprzez uczestnictwo w różnych gremiach, które te pieniądze przyznają. Współdziałamy z instytucjami, które kształcą i które prowadzą badania naukowe, więc z uczelnianymi wydziałami uczelni, instytucjami uczelnianymi, ale również instytucjami naukowymi, takimi jak Polska Akademia Nauk czy Instytuty Badawczo-Rozwojowe.
Czy są jakieś dziedziny chemii, w których polscy naukowcy się specjalizują, w których są liderami w badaniach światowych?
Znaczy ja powiem tak, wiele osób dzisiaj występuje w nauce światowej. Powiedziałbym, że mniej w tej części takich badań podstawowych, ponieważ tutaj wiele rzeczy zostało już dokonanych i powiedzmy rozwój chemii dzisiaj idzie głównie na obrzeżach tej chemii. Czyli jak mówimy, tam gdzie są badania interdyscyplinarne, taką dziedziną bardzo istotną to jest chemia materiałów. Powiedziałbym, to dzisiaj rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Materiały nowe to jest przyszłość technologii. Kiedyś nie myśleliśmy o pewnych materiałach. W tej chemii materiałów bardzo wiele osób pracuje. Materiałami są polimery, są materiały nieorganiczne. Bardzo szerokie pole, obszar. Ważnym działem chemii jest również analityka chemiczna, ponieważ tak naprawdę większość analityki, która jest, to jest chemiczna albo fizykochemiczna, tej, którą stosujemy do tego, żeby cokolwiek zbadać. Jakość materiału, jakość środowiska, stopień zanieczyszczenia środowiska, wszystko to. I ta analityka jest bardzo powszechna i powiedzmy sobie szczerze, z osób, które kształcimy, pewnie 1/3 pracuje potem gdzieś tam w analityce. Oczywiście są klasyczne działy, że tak powiem, technologii chemicznej, w której w jakiś sposób polscy chemicy również funkcjonują. Jest obszar, powiem, bardzo szeroki, to jest pogranicze biologii, chemii, pogranicze chemii i medycyny. Można powiedzieć, biochemia jest dyscypliną nawet naukową i to jest bardzo duży obszar, gdzie dzisiaj również chemicy pracują. Jest obszar ochrony środowiska, który naukowo się rozwija, kształcenie dynamicznie się rozwijało, dzisiaj mniej, no ale nasz wydział na przykład stara się o uprawnienia habilitacyjne, pierwszy w Polsce. I ten obszar jest również ważny. I są takie ważne czyste technologie, to się w jakiś sposób wiąże z ochroną środowiska. I powiedziałbym, to są takie trzy istotne. Natomiast co się tyczy tego, czy nasi uczeni w jakiś sposób są widoczni. Otóż tu jest pewien problem. Niedawno przy okazji przyznawania Nagród Nobla była na ten temat dyskusja, na ile chemicy w Polsce mają szansę na przykład na Nobla. No i powiem tak, w dziedzinach eksperymentalnych szanse mają niewielkie, dlatego że badania, fundusze, które trzeba włożyć w badania, które mogą prowadzić do Nobla, są tak wysokie, że Polski po prostu nie stać na to, żeby jakiś zespół finansować. Powiem natomiast, że wielu polskich chemików funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Mówią doskonale po polsku, czują się związani z Polską, są nagradzani przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, czy wyróżniani przez Polskie Chemiczne, na przykład profesora Matyjaszewskiego. Ale ostatnio tutaj był pan profesor Pawliczyn również, który otrzymał wyróżnienie, który pochodzi z Gdańska, bo profesor Matyjaszewski, nie? Które można powiedzieć tak, że prowadzą badania nie w Polsce niestety, tylko w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w innych krajach, za które można dostać Nobla. No ale to z Noblem to jest tak, że co roku jest 100 nominowanych, a jeden otrzymuje i tych 100 zasługuje na Nobla. Więc jeśli ktoś jest już nominowany i znajdzie się w tym ścisłym gronie, z którego się wybiera laureata, no to już znaczy, że jest w ścisłej czołówce nauki światowej. Natomiast powiem tak, że będzie bardzo trudno obszarze nauk eksperymentalnych uzyskać w Polsce Nobla, przynajmniej w najbliższym czasie. Może w przyszłości, jeśli zdecydujemy się na to, żeby jakąś osobę, która pokazuje możliwość realizacji ciekawego tematu, żeby ją wesprzeć i będziemy na to mieli fundusze jako kraj, no to może tak. Łatwiej jest tam, gdzie jest praca indywidualna. Przypuszczam, że gdyby to była na przykład matematyka, to byłoby nam dużo łatwiej startować do Nobla, ale tam niestety Nobla nie ma z tego obszaru.
Powiedział pan, że Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stara się o uprawnienia w zakresie habilitacji, w zakresie chemii,
ochrony środowiska.
Ochrony środowiska.
To jest dziedzina chemia, dyscyplina ochrona środowiska.
Takim tematem, który jest często poruszany w tym zakresie, związanym z polską gospodarką, jest technologia zgazowywania węgla. Czyli technologia, która jednocześnie może połączyć nasze duże zasoby węgla i wyeliminować to, co jest w tej chwili najbardziej uciążliwe, czyli zanieczyszczenie środowiska przy użyciu tego surowca. Jak pan sądzi, czy ta technologia ma szansę się rozwinąć? Bo o niej się dużo mówi, ale do tej pory mówiło się, że to jest bardzo kosztowna.
Ja powiem tak, kiedyś miałem okazję zwiedzać obecnie Lotos, kiedyś rafinerię gdańską i to było poprzedni zjazd, jak organizowałem w 1997 roku i pan dyrektor tychże zakładów wtedy powiedział tak, że oczywiście o wszystkim decydują pieniądze. Technologia zgazowywania węgla jest znana od dawna, to nie jest nic nowego. Już dawno badania w tym zakresie były prowadzone. Tak długo jak gaz będzie tańszy i będzie go można uzyskać, a w tej chwili ceny gazu nie są wysokie, no to pewne rzeczy się nie będą opłacały. Ja osobiście jestem sceptycznie nastawiony do tak zwanego gazu łupkowego, ponieważ nie jest to gaz, który się wydobywa w sposób bezpośredni, ale trzeba ingerować chemicznie. Ja powiem jako osoba, która uważam, że jestem na tę chemię ekologiczną nastawiony. Uważam, że ingerencja w środowisko jest zawsze niebezpieczna. Jeśli nawet Mamy przekonanie, że tam nic złego się nie dzieje. To jednak ingerencja w środowisko jest zawsze niebezpieczna. Lepiej tego nie robić, jeśli się nie musi. Niestety gaz łupkowy jest tym, który wymaga ingerencji chemicznej, ponieważ są gdzieś zawarte w skałach. Trzeba te skały w jakiś sposób rozkruszyć, tam rozpuścić. I wtedy dopiero ten gaz się wydobywa. I to kosztuje oczywiście, więc tak długo jak gaz będzie tańszy, no to nie będzie się tego opłacało. Czy w przyszłości tak? Być może. To trudno powiedzieć. Oczywiście mamy zasoby węgla, te zasoby posiadamy. Węgiel będzie ciągle wykorzystywany na przykład do produkcji stali. Jako źródło energii powinien to być dobry węgiel. Gdzie się mówi, została ustawa ekologiczna podpisana i oczywiście gatunki wysokiej klasy, gatunki węgla mogą być wykorzystywane do spalania. Marne nie, jeśli to w elektrociepłowniach. I powinniśmy w tym kierunku patrzeć. Natomiast no, wszędzie jest rachunek ekonomiczny i nie możemy go pomijać. Jeśli zaczniemy coś robić, co się nie opłaca, to będzie ktoś czegoś trzeba do tego dołożyć. I zadać sobie pytanie, z czego? I czy to jest sensowne? Ja myślę, że u nas są zasoby węgla, powinniśmy je rozwijać, górnictwo węglowe, tak dalece, jak jest to potrzebne do naszych potrzeb, naszych krajowych, do naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszego bezpieczeństwa również innego. Natomiast na siłę wprowadzanie jakiejś technologii, która będzie dawała produkt droższy niż jest na rynku, no jest ekonomicznie nieuzasadnione i nie ma sensu go robić. Ale sama technologia zgazowania węgla znana jest od dawna. To nie jest, można ją dopracowywać.
Skoro nie ta technologia, to jak ominąć, czy jak wykorzystać węgiel tak, żeby on nie był uciążliwy dla środowiska?
No przede wszystkim węgle są różnej jakości. Są węgle wysokiej jakości, które można stosować w gospodarstwach domowych. Stosuje się do wytopu stali ciągle węgiel i to są węgle bardzo wysokiej jakości. Polska ma takie węgle. W związku z tym te węgle należy wydobywać. Inne, tam gdzie są elektrociepłownie i one ciągle spalają, ale mają cały system absorpcji zanieczyszczeń, także nie ma zanieczyszczenia środowiska, to oczywiście tam można stosować. Natomiast no, nie powinno się tego stosować w gospodarstwach domowych, gdzie ta emisja jest bardzo duża. I potem to, co zyskujemy stosując bardzo złożone technologie przy spalaniu właśnie w dużych zakładach, tam gdzie się produkuje energię czy ciepło, no to tracimy spalając marnej jakości węgiel, czy może śmieci, czy coś takiego w gospodarstwach domowych. Więc ja bardzo się cieszę, że obecna ustawa została podpisana przez prezydenta, że Sejm najpierw uchwalił, potem została podpisana przez prezydenta i to daje możliwość autentycznej ochrony naszego środowiska.
Wróćmy do Towarzystwa Chemicznego. Jako prezes, jakie pan stawia priorytety?
No więc każdy prezes musi zarządzać towarzystwem, bo to jest podstawowa rzecz i ja wyznaję zasadę, że jaki jest prezes, czy osoba zarządzająca, taka jest instytucja, którą zarządza. W związku z tym no, chciałbym, żeby to zarządzanie było, ale zarządzanie dobrze rozumiane. To znaczy, żeby koordynować te prace, które będą służyły rozwojowi chemii w Polsce. Towarzystwo jako takie ma zadanie popularyzację wiedzy w zakresie chemii. To jest takie podstawowe zadanie. To jest poprzez organizację konferencji, organizację wykładów, zapraszanie gości, którzy mają coś do powiedzenia. I to chcielibyśmy zdecydowanie robić. Ale również promowanie polskiej nauki za granicą. A więc na przykład mamy osoby, które mają światowy dorobek, może nie na Nobla, ale naprawdę światowy, żeby te osoby promować za granicą, żeby one mogły pokazać, że w Polsce się realizuje dobrą naukę. No mniej więcej taką jak nasz obecny zespół piłkarski. Myśmy też mogli powiedzieć, że jesteśmy w światowej lidze i myślę, że jesteśmy w światowej lidze. Jeśli nie wszyscy, to mamy wielu reprezentantów. I to jest taka podstawowa działalność. No, druga to jest koordynacja wewnętrznych tam relacji między różnymi oddziałami, między różnymi sekcjami, żeby tam to życie istniało, żeby też organizować, prowadzić wspólne dyskusje. Również nad tym, jak występować na przykład o pieniądze unijne. No, dzisiaj liczymy, że powinniśmy tam być bardziej obecne, żeby duże projekty składać. I te duże projekty składa się w gronie specjalistów. Specjaliści są zorganizowani w sekcjach towarzystwa i te sekcje powinny działać. No wreszcie towarzystwo przechodzi, że tak powiem, przez ciężki moment, ponieważ remontuje swoją siedzibę w Warszawie. Siedzibę, w której tak wierzymy, urodziła się i wychowała Maria Skłodowska-Curie. No chcielibyśmy, żeby ta siedziba służyła towarzystwu, ale również Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które jest unikatowe w skali świata. No nie każdy może się pochwalić, że ma podwójną noblistkę, no, która oczywiście urodziła się w Polsce, była związana z Polską, dużo dla Polski uczyniła, ale również no, pracowała we Francji i oczywiście Francuzi też czują, że tę cząstkę jakoś tam zostawiła, pochowana jest w Panteonie. i powinniśmy to wspólnie robić, ale wydaje mi się, że to, że się urodziła, że była bardzo silnie związana z Polską i przez całe swoje życie o tym myślała, to powinniśmy to, że tak powiem, promować, prezentować wszystkim, pokazywać, że z różnych obszarów Polacy funkcjonują w obiegu międzynarodowym czy światowym i że wnieśli do dorobku kultury i nauki światowej swoją cząstkę, pewnie proporcjonalną do, że tak powiem, liczebności kraju, ale ta cząstka jest znacząca. Myślę, że nie każdy kraj może się takimi osobami pochwalić, jak Maria Skłodowska-Curie.
Czy Towarzystwo Chemiczne przykłada jakąś specjalną wagę do promowania, wspierania młodych naukowców?
Myślę, że to dzisiaj jest wszędzie modne. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że jest taki jakiś moment, że na przykład do działalności w towarzystwie młodzi się nie garną. Ja przypuszczam, że nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że są zabiegani, prawda? Mają obowiązki rodzinne, mają też nie najłatwiejszą sytuację w uczelniach, powiedzmy, wcale nie jest taka łatwa. Pozornie jest łatwa, ale dzisiaj trzeba zabiegać o pieniądze i to bardzo intensywnie i to zajmuje dużo czasu. Zdobywaniem stopni naukowych, skończyły się czasy, w których można było zrobić doktorat i do końca życia pracować. Dzisiaj nawet tytuł nie chroni. W związku z tym trzeba przez cały czas intensywnie pracować i myślę, że na taką działalność pozwalamy sobie dopiero później w towarzystwie na przykład, jeśli już mamy jakąś tam pozycję i możemy powiedzieć, że jeszcze coś możemy zrobić, a tutaj już można troszkę mniej działać. Także potrzebne jest, żeby tutaj wciągnąć młodych, którzy by, że tak powiem, w przyszłości kontynuowali działalność w towarzystwie, nie tylko tym, ale w innych. Mamy wszędzie problemy. I tutaj stawiamy na różne, że tak powiem, możliwości działania. Jest przede wszystkim sekcja młodych, forum młodych. To znaczy zawsze sekcje są, sekcja to jest ta część organizacyjna, natomiast na zjazdach zawsze jest forum młodych, które się cieszy bardzo dużą frekwencją. Dużo osób chce tam coś zaprezentować i muszę powiedzieć, że te prezentacje są bardzo dobre, to znaczy bardzo często są lepsze niż na innych sekcjach, gdzie już, tak powiem, bardziej doświadczeni naukowcy prezentują się. Chcemy ich potem wciągać do towarzystwa, próbować, że tak powiem, zlecać im pewne zadania, i również do zarządu. Tutaj jest gorzej, bo w obecnym zarządzie wszyscy mają co najmniej stopień doktora habilitowanego, ale jest to 8 osób wybranych i jeśli to jest reprezentacja z całej Polski, to pewnie zawsze widzi się te osoby już utytułowane. Ale do pracy w towarzystwie są wszyscy zachęcani, jest promowane przyjmowanie do towarzystwa. Oczywiście takich osób, które zechcą być dłużej w towarzystwie, a nie tylko może na okres studiów doktoranckich, czy może nawet nauki w czasie studiów pierwszego czy drugiego stopnia. Są specjalne nagrody dla młodych, także oni mają swoją kategorię nagród, tak żeby może nie wyróżnień typu medali, bo to się daje, że tak powiem, pod koniec aktywności naukowej, ale różne nagrody są, wyróżniane są różne, między innymi prace doktorskie. Także staramy się widzieć tych młodych, wciągać ich do pracy w towarzystwie, zachęcać, żeby uczestniczyli. Powiem tak, że w czasie zjazdu, zjazd oczywiście w moim odczuciu odniósł wielki sukces. Pan profesor Chmurzyński tutaj, pan dziekan Stepnowski dołożył wiele. Nie mówię o władzach uczelni, władzach wydziału tutaj, które nam bardzo pomogły. To jednak to, że się odbył, to dzięki młodym, którzy tutaj pracowali dniem i nocą, od razu powiem, żeby ten zjazd udał się i z wielkim zaangażowaniem, czego się nawet tacy, którzy już nie pracują u nas, wyjechali gdzieś, przyjechali tutaj na zjazd i czuli się jako część tej społeczności, która jest odpowiedzialna za zjazd, co było bardzo sympatyczne. I za wielkim zaangażowaniem. Także ja po prostu nie mam obaw, że jak ta starsza generacja odejdzie, że nie będzie miała nas kto zastąpić, ale w tej chwili pewnie priorytety mają młodzi inne, co nie oznacza, że nie należy ich zachęcać, wciągać do pracy w towarzystwie, co czynimy.
Przypomnę, że 58. edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego miała miejsce we wrześniu na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to największe wydarzenie środowiska chemicznego w Polsce. Proszę powiedzieć, jakie teraz takie właśnie duże wydarzenie planowane jest przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, poza taką bieżącą działalnością?
W przyszłym roku będzie kolejny zjazd, który odbędzie się w Poznaniu. Natomiast w roku, o ile pamiętam, 2018 przypada stulecie towarzystwa. To jest 1918, więc łatwo skojarzyć te daty. No i to będzie wielkie wydarzenie, no to będzie koniec mojej, że tak powiem, kadencji. No ale chcemy się do tego bardzo dobrze przygotować i zorganizować zjazd w jakimś dużym ośrodku. Powiem od razu, no byłoby dobrze w Warszawie, która ostatnio, chociaż ma największy oddział, oddział warszawski jest największy, to jest wpływowy oddział, no tam jest jednak największy potencjał naukowy w kraju. Chcielibyśmy, żeby to w dużym ośrodku był. Chcemy zaprosić no, znamienite osoby, tak żeby to był zjazd już taki, który będzie miał wymiar międzynarodowy. No powiem od razu, zjazdy towarzystwa są polskojęzyczne, chociaż bardzo często już pojawiają się prezentacje angielskojęzyczne albo taka sytuacja, że to, co się przedstawia na ekranie, to jest angielskojęzyczna prezentacja w języku polskim. W innych towarzystwach już język jest oficjalny angielski. Myślę, że będziemy zmierzali, żeby od roku 2018 Zjazd Polskiego Towarzystwa miał wymiar międzynarodowy i żeby już no, większość prezentacji była w języku angielskim. No i chcemy też zaprosić na ten zjazd jakieś znamienite osoby, które by ten zjazd uświetniły, bo jak wiadomo, tego typu spotkanie, impreza naukowa jest też ważna pod kątem promocji kraju i tego, co robimy w kraju. Także to są takie wydarzenia, ale powiem, mnóstwo konferencji w tej chwili odbywa się. Jesteśmy proszeni o to, żeby organizować, może nie jako towarzystwo całe, ale że poszczególne sekcje czy oddziały, różne konferencje tak zwane branżowe, bo chemicy dzielą się na różne obszary, na przykład chemii materiałów, chemii technicznej i tak dalej, no nie powiem, w chemii fizycznej. Więc tam są organizowane też takie branżowe, tak jak jest w Konfederacji Towarzystw Europejskich, tak i tutaj są branżowe różne spotkania i chcemy, żeby takie spotkania się odbywały i mamy na przykład propozycję, żeby już w dalszej przyszłości taką jedną z takich konferencji dotyczących chemii sacharydów zorganizować tutaj w Gdańsku. Jest w tej chwili zapotrzebowanie, ponieważ dużo spotkań takich było. Poza to ja powiem już jako, no bo nie z tej przyczyny, że będę tutaj, jestem z tego ośrodka, ale Gdański jakoś był pomijany w tym wszystkim, ponieważ no, ośrodek gdański jest ciągle na dorobku naukowy. To znaczy my na nie należymy do tych, no powiem wprost, wiodących ośrodków w Polsce, a więc warszawskiego, czy krakowskiego, czy nawet poznańskiego, który jest duży. Więc duże wydarzenia odbywały się tam. W tej chwili jest taka chęć, żeby było w Gdańsku. Gdańsk stał się modny. Może przez to też, że no mamy polityków tutaj, którzy gdzieś tam wywędrowali dalej i się jakoś tutaj z Gdańskiem kojarzą. Więc będziemy chcieli te spotkania różne to organizować. I tak jak inne spotkania, to jest promocja kraju, promocja tego, co się tutaj dzieje w nauce. I również promocja, że tak powiem, rozwoju gospodarki. No bo jeśli ktoś tutaj przyjedzie na konferencję i zobaczy, że tu jest dobrze rozwinięta chemia, że mamy budynki, które są na miarę, że tak powiem, światową, że kształcimy studentów, że mamy porządne programy, jak wiemy, akredytowane są i tak dalej, no to znaczy, że kształcimy dobre osoby i bo z tego warto tu na przykład lokować coś. No chcielibyśmy, żeby w przyszłości były lokowane w Polsce laboratoria rozwojowe, badawcze laboratoria rozwojowe, które by służyły rozwojowi technologii, bo to jest przyszłość do tego, żeby no, gospodarczo dobrze się rozwinąć. Niekoniecznie musimy produkować coś, natomiast powinniśmy rozwijać technologię, bo to jest ta wykorzystanie tej myśli na najwyższym poziomie. I gdyby to nam się udało, bo budowa kolejnej fabryki to nie jest problem dzisiaj, natomiast gdyby nam się udało uczestniczyć w kreowaniu nowych technologii, nowych rozwiązań, no to byłoby coś, co myślę, że sobie wszyscy byśmy życzyli.
Czy są w tej chwili prowadzone jakieś badania, które pan obserwuje z wyjątkowym zaciekawieniem i spodziewa się, że tam może nastąpić jakiś istotny przełom w nauce chemii?
No jest wiele obszarów takich, w których no, ja mówię, w tej chemii materiałów ciągle spotykamy się, już nie powiem o grafenie, który niedawno się pojawił, prawda, i który, no, z którym wiąże się nadzieję jako materiał, który może nam nawet stal zastąpić, prawda. Więc to są odkrycia. Odkrycia mają to do siebie, że niekoniecznie ich oczekujemy, prawda. Bardzo często jest tak, że coś odkrywamy, nie oczekując, oczekujemy czego innego, a to uzyskujemy. I tak wszystkie wielkie odkrycia się dokonały. Ale ja znowu powiem, że gdzie się dużo pracuje, to jest ta chemia materiałów. To jest chyba najsilniej, czy w ogóle technologie materiałowe. No i tam jest bardzo dużo prac, które się prowadzą, no i to się na pewno będzie rozwijało. No oczywiście jest to pogranicze chemii, biochemii, medycyny. No, gdzie ciągle poszukujemy nowych leków, wiele ośrodków nad tym pracuje. My tutaj współpracujemy z Polfarmą na przykład, no, nad tymi lekami nowej generacji, lekami, które będą, że tak powiem, dobrane do potrzeb pacjenta, do chorób i możliwości pacjenta, bo jak wiemy, ludzie są niby tacy sami, ale są różni, mają różne jednak to wnętrze swoje i w związku z tym niekoniecznie dany lek jest uniwersalny dla każdego człowieka i w tej chwili się poszukuje takich możliwości. Tutaj muszę powiedzieć, że nasza Polfarma jest w czołówce światowej. Ja stąd wiem, bo miałem dwójkę magistrantów tam teraz i orientuję się trochę przynajmniej, więc tu się proponuje, będzie takie wytwarzanie leków nowej generacji dostosowanych do potrzeb pacjenta. I to jest na pewno bardzo duży obszar, w którym warto dzisiaj pracować i który będzie, że tak powiem, się rozwijał. Natomiast, ja powiem, co się tyczy strony technologicznej, no to oczywiście jest ciągle problem energii. Jak wziąć, skąd wziąć? No, ja powiem tak, teoretycznie, gdybyśmy spalali energię w ogniwach tak zwanych paliwowych, czyli utleniali to, co robimy w piecu, czyli w ogniwie paliwowym, robili to na elektrodach, to możemy odzyskać całość tak zwanej energii swobodnej, czyli zamienić wszystko na pracę. Zamieniamy teraz 25%, resztę ucieka. No i byłoby dobrze, żeby to zrobić, ale to nie jest takie proste technologicznie, ale wiele ośrodków pracuje nad tym, jak spalać lepiej, żeby lepiej wykorzystywać energię, tak zwaną energię swobodną, zmagazynowaną w węglu, czyli to, co mamy w węglu, czy w drewnie, na przykład w czymkolwiek. I to jest oczywiście bardzo ważny problem. No jest na pewno energetyka jądrowa, chemia jądrowa, która no, rozwija się, chociaż powiem, ja tutaj takim znowu wielkim entuzjastą nie jestem ze względu na ograniczoność źródeł energii. Chociaż gdyby nam się udało opanować tak zwaną syntezę termojądrową, no to wtedy tych źródeł jest mnóstwo i wtedy przypuszczam, że to w ogóle w przyszłości, jeśli ludzkość no, nic innego nie znajdzie, to będzie musiała w tym kierunku pójść. Tu się prowadzi zresztą badania. To jest pogranicze bardziej fizyki może niż chemii, ale tam chemia też oczywiście jest w tym. No i to są takie, powiedziałbym, główne problemy. Na ile my w tym uczestniczymy? Od razu powiem, co się tyczy technologii materiałowych, to wiele ośrodków w Polsce się tym zajmuje. Co się tyczy energetyki jądrowej, to wydaje mi się, że u nas nie ma niczego. Także jeśli my byśmy chcieli rozwijać tę energetykę, musimy wszystko zakupić. W tej chwili próbujemy organizować laboratoria kontrolne, które by między innymi z instytutem, który jest w Warszawie, ale nie w skali kraju. Natomiast myśmy uruchomili tu na przykład studia w tym zakresie, ale powiem tak, że nie ma takiej wiary, że to u nas w Polsce szybko będzie i zresztą ostatnio chyba politycy, może nie będę wymieniał kto, no jakoś sceptycznie się odnieśli do tego pomysłu energetyki jądrowej w Polsce. Również prowadzi się badania nad tymi ogniwami paliwowymi, jak powiedziałem, ale to my nie jesteśmy tutaj wiodący. Także jeśli w jakiś jest taki obszar, który teraz się na świecie rozwija, to są te technologie materiałowe, gdzie wiele ośrodków u nas pracuje i tam jest bardzo wiele rzeczy. To są katalizatory, to są tworzywa różne, mnóstwo różnych zastosowań i różnych obszarów, w których to można stosować. Nie powiem o materiałach, które się w medycynie stosuje, które są bardzo ważne, bo dzisiaj wiele materiałów się stosuje, jak chcemy na przykład zrobić przeszczep stawu, no to musimy mieć środki, które będą powodowały, że po pierwsze ten staw będzie trwały i to jest, tam też chemia w tym jest, nie tylko, ale jest chemia, no i potem, że on się zrośnie z kością i że to będzie trwałe, że to będzie na przykład służyło człowiekowi. Więc wiele obszarów, w których jest dużo do zrobienia i tutaj wiele ośrodków w Polsce się tym zajmuje. Natomiast no powiem tak, że co się tyczy technologii chemicznej, która by była dzisiaj naszego autorstwa, to tego już nie ma. Znaczy kiedyś mieliśmy technologię produkcji kwasu siarkowego, wtedy jak był ten boom siarkowy w Polsce. W tej chwili czy nie potrafię powiedzieć, ile jest takich dużych rozwiązań technologicznych, które by w końcu i są, ale to są na małą skalę. Większość to są duże, kupowane technologie, na przykład wszystkie zakłady rafineryjne czy petrochemiczne to praktycznie mają gotowe technologie, które kupują, a które się ewentualnie modyfikuje u nas we własnym zakresie, żeby je polepszyć i to się robi. Natomiast opracowanie takich dużych technologii odbywa się poza nami i ja myślę, że gdyby w przyszłości udało nam się przyciągnąć tutaj ośrodki badawcze zagraniczne, tak żeby chciały z nami współpracować, to byłoby bardzo dobrze. Powiem, że tutaj mamy już pewne, to nie jest może dokładnie chemia, chociaż trochę, to jest ten przemysł samolotowy, czyli to, co się dzieje w tej chwili, co się rozwija w Rzeszowskim, województwie podkarpackie nazywa,
tak?
Które tam są bardzo ładna współpraca z Boeingiem i muszę powiedzieć, no i teraz z tymi wojskowymi, i oni tam rozwijają technologię, uczestniczą w produkcji elementów do tych samolotów i to się bardzo ładnie rozwija, ale w dalszym ciągu to jest na tej zasadzie, że my jesteśmy bardziej nie twórcami, ale podwykonawcami pewnych myśli, które przychodzą z zewnątrz.
Wspomniał tutaj pan najpierw o energetyce jądrowej, teraz o przemyśle lotniczym i o wojskowości.
O materiałach.
Tak. Czy tworzenie takich technologii wiąże się z tajemnicą państwową, wojskową? Czy są państwo
To znaczy, każdej technologii wiąże się z tajemnicą. To znaczy, ja powiem tak, że prowadzimy badania i jak nie mamy podejrzeń, że to będzie mogło być stosowane, to je publikujemy. W wielu przypadkach było to dla nas niekorzystne. Ja powiem tak, że profesor, ja tu wymieniłem chyba jego nazwisko, Mąkosza swego czasu był odkrywcą, takie co się nazywa kataliza międzyfazowa. Dzisiaj produkcja w skali światowej z wykorzystaniem tej metody to są rzędu 40 miliardów chyba dolarów. Tak kiedyś to słyszałem na jakimś wykładzie profesora Mąkoszy. No niestety to, co odkrył, opublikował. W związku z tym w zasadzie z tego tytułu ani on, ani nikt nie ma. To po prostu jest to ogólnie dostępne. To jest może
jak
bardzo
łączyć
chwalne.
W takim razie tajemnicę z dzieleniem się wiedzą?
Ja powiem tak. Wszyscy na świecie czynią tak, że jeśli coś może być stosowane, to są możliwości ochrony tego. I te możliwości są różne. To znaczy, jeśli mamy podejrzenia, że może być, to najpierw zgłaszamy, mamy patent na coś. Jeśli ten patent jest przez kogoś kupowany i tak dalej, to dobrze, to coś z tego mamy. Natomiast już jeśli rozwijamy technologię, to jest pełna tajemnica. Szczególnie na początku technologie zastosowania czy otrzymania jakiegoś leku, czy technologie otrzymania jakiegoś tworzywa, czy jakiegoś urządzenia, to jest pełna tajemnica. Tak jest na całym świecie, więc oczywiście to musimy chronić. I tu nie ma żadnej możliwości. Jeśli nawet są prowadzone badania z udziałem doktorantów, zresztą ja mam przykład z Polfarmy, to te prace są utajniane i obrony są, że tak powiem, niepubliczne. Także to chronimy. Osoby, które uczestniczą w tym, podpisują jakieś tam zobowiązania. To, że są potem jakieś przecieki, to tak świat od początku funkcjonuje swojego istnienia. Natomiast to jest wszystko chronione. I gdybyśmy oczywiście uczestniczyli w rozwoju jakiejś technologii, to będziemy zmuszeni do tego, żeby utrzymać tutaj tajemnicę.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Jerzy Błażejowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który na ostatnim zjeździe, ogólnopolskim zjeździe naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego został wybrany prezesem tego towarzystwa. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę i wysłuchanie moich przemyśleń.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.